Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuje Długie Życie.
Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak zapraszam na program, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać i przekonywać do zdrowej, zbilansowanej diety. Samo pojęcie dieta może niektórym kojarzyć się z odchudzaniem, głodówką i restrykcjami dotyczącymi jedzenia, ale jest to błędne myślenie, ponieważ zbilansowaną dietę powinien stosować każdy z nas, nawet jeśli się nie odchudza. A co się kryje pod pojęciem zbilansowanej diety i dlaczego jest to tak ważne dla naszego organizmu? O tym porozmawiam dziś z dietetykiem klinicznym Joanną Gruszką. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Dlaczego ta zbilansowana dieta jest tak niezwykle ważna dla naszego organizmu? Dlaczego wręcz mówimy, że jest absolutną podstawą do właściwego funkcjonowania organizmu?
No, za tym słowem, określeniem zbilansowana dieta kryje się zapewnienie wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Czyli chcemy zapewnić i odpowiednią ilość białka, tłuszczu, węglowodanów, jak również poszczególnych witamin i składników mineralnych. Czyli no, w praktyce dietetycy zajmują się tym w szczegółach, natomiast ludzie nie zajmują się tym zawodowo, po prostu jeżeli stosują urozmaiconą dietę, to mają jak największe szanse, żeby właśnie nie tworzyć niedoborów i żeby dostarczyć swojemu organizmowi tego wszystkiego, co on potrzebuje.
No właśnie, nie powinniśmy mylić diety z odchudzaniem, ale raczej z różnorodną dietą, to znaczy różnorodną pod kątem właśnie składników. Owoce, warzywa, im bardziej różnorodnie, tym rozumiem zdrowiej.
Tym zdrowiej, bo tym większa szansa, że nie będziemy popełniać błędów i generować jakichś niedoborów pokarmowych.
Czy komponując dietę, powinniśmy zwracać uwagę, dla kogo jest ta dieta, to znaczy rozróżnik płci, inna dla kobiet, inna dla mężczyzn, na inne składniki powinniśmy zwracać uwagę, na przykład dla seniorów i inną dla dzieci, czy po prostu najważniejsza jest ta różnorodność bez względu na płeć i na wiek?
Ja bym postawiła jednak na różnorodność, bez względu właśnie na te różnice związane z płcią czy z wiekiem. Natomiast oczywiście są pewne różnice, jeśli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, zapotrzebowanie na tłuszcz, białka, węglowodany, czy określone ilości witamin i składników mineralnych, które właśnie są uzależnione od płci i od wieku. Ale jak popatrzymy na tabelę, to tak naprawdę w większości przypadków zapotrzebowanie na większość witamin i składników mineralnych jest na przykład identyczne u dorosłego mężczyzny, czy u dorosłej kobiety. Więc ja bym tutaj nie widziała jakby wielu różnic. Natomiast na pewnych okresach rozwoju będziemy po prostu zwracali uwagę szczególną na większe ryzyko niedoborów. Czyli na przykład, jeżeli organizm się rozwija, mamy do czynienia z dzieckiem, z młodym organizmem, wtedy będziemy szczególnie dbali o to, żeby dostarczać składników budulcowych. Ich może już tak dużo nie będzie potrzebnych w wieku dorosłym, natomiast też będziemy o nie dbali. Także oczywiście, że są pewne dopasowania zaleceń i jadłospisów w zależności od wieku i płci, ale myślę, że ciągle to nasze zdrowe, racjonalne żywienie, wyniesione prawidłowe nawyki z domu sprawiają, że jakbyśmy tak przeanalizowali jadłospis, to on jest prawidłowy, natomiast z kolei te błędy są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
A czy jest tak, że jeżeli mamy właściwie skomponowaną dietę, różnorodną, tak jak pani mówiła, kiedy rzeczywiście ona sprawia, że nie mamy niedoborów, tak? To czy suplementacja jest konieczna, czy raczej jest pani zwolennikiem właśnie tej naturalnej suplementacji, czyli wynikającej z różnorodnej diety?
Pewne sytuacje, kiedy faktycznie będziemy rozważać suplementację, myślę, że taką powszechnie stosowaną suplementacją jest faktycznie suplementacja kwasu foliowego u kobiet, które chcą zajść w ciążę, bo wiemy, że ona jest szczególnie istotna przed zajściem w ciążę i w pierwszym trymestrze. Natomiast tutaj też istotna na przykład jest forma kwasu foliowego, dlatego że okazuje się, że połowa populacji polskiej niekoniecznie sobie dobrze radzi z metabolizmem sztucznej formy, czyli kwasu foliowego, i będzie lepiej przyswajała foliany. Innym przykładem takiej masowej, powiedziałabym, suplementacji zalecanej dla zdecydowanej większości nas, o ile nie dla wszystkich, to jest suplementacja witaminą D3, a to się wiąże z tym, że zupełnie zmieniliśmy nasze nawyki, że jesteśmy znacznie mniej na świeżym powietrzu, że mieszkamy w takim, a nie innym klimacie, gdzie ekspozycja na słońce jest stosunkowo niewielka, że jemy niewielkie ilości ryb i produktów tłustych, które właśnie wiążą się z... To są właśnie dobre źródła witaminy D3. Czyli to są akurat te witaminy, o których mogłabym pomyśleć, że powinny być suplementowane na dużą skalę, natomiast w większości przypadków tak naprawdę suplementacja jest wskazana dopiero po sprawdzeniu, czy mamy niedobory, czyli najpierw sprawdzamy poziom konkretnej witaminy czy też składnika mineralnego we krwi i później na podstawie wyniku suplementujemy.
A co z płynami? Czy najlepsza i najważniejsza i tak jakby podstawowym płynem powinna być po prostu woda czy herbaty jakieś ziołowe? Przecież mamy tutaj bardzo dużo różnorodnych produktów. Czy jednak woda czysta, niegazowana jest niezastąpiona?
Ja jestem za tym, żeby pić różnorodne płyny. Powiem tak, to ma być mokre, tak? Czyli czy wolimy wodę, czy herbatę, czy to będzie herbata owocowa, ziołowa, czarna, czerwona, czy to będzie sok warzywny, to naprawdę zależy od nas. Myślę, że naturalnie po wodę sięgamy częściej, kiedy jest wysoka temperatura, mamy większe zapotrzebowanie na zimne płyny. Z kolei zimą chętniej napijemy się, a wypijemy szklankę gorącej herbaty.
To jeszcze jedna kwestia. Kiedy jesteśmy w stanie sobie sami układać dietę, a kiedy jest taki moment, kiedy raczej powinniśmy się udać do specjalisty? Czy tą granicą jest to, kiedy po prostu zaczynamy mieć problem, kiedy w grę wchodzi nadwaga czy już otyłość? Wtedy oczywiście to jest ten moment, kiedy raczej to specjalista powinien nam układać dietę, a nie my sami? Czy już wcześniej też jest taki moment, kiedy o takiej wizycie u specjalisty, u dietetyka powinniśmy pomyśleć?
Możemy rozważać tutaj poradę dietetyczną w takich dwóch sytuacjach, czyli faktycznie wtedy, kiedy zaczynamy widzieć jakieś problemy zdrowotne, czy to jest nadwaga i otyłość, czy to jest niedowaga, czy to są zaburzenia metaboliczne, bo już bardzo szybko pojawiają się nawet u dzieci, nie mówiąc o dorosłych, wysokie poziomy cholesterolu czy glukozy, czy to będą alergie, nietolerancje pokarmowe, gdzie powinna być stosowana dieta eliminacyjna, ona jest trudniejsza w realizacji, wiąże się z większym ryzykiem możliwych niedoborów, stąd tym bardziej powinna być prowadzona pod okiem specjalisty. No a druga taka sytuacja, o której myślę, niekoniecznie związana z jakimś problemem zdrowotnym, ale wtedy, kiedy mając kontakt z różnymi zaleceniami, artykułami, książkami, widzimy, że coś jest nie tak z naszą dietą, czyli jeszcze organizm sobie z tym radzi, jesteśmy zdrowi, ale widzimy, że no właśnie za często sięgamy po słodkie przekąski, że bardzo często korzystamy z żywności typu fast food, pijemy słodkie napoje. No i wtedy też często przychodzą pacjenci i mówią, no widzę, że jest źle, coś bym chciał zmienić, ale nie wiem jak to zrobić, dlatego że u mnie w domu nigdy nie jadano zdrowo, nigdy nie gotowano obiadów i no muszę się tego wszystkiego od nowa nauczyć.
Najważniejsze są po pierwsze chęci, a później żelazna konsekwencja, żeby w tym zdrowym żywieniu wytrwać. Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I na koniec jeszcze dla uzupełnienia informacji podajemy adresy dwóch stron internetowych. Na jednej można znaleźć zbilansowane diety, to strona Narodowego Funduszu Zdrowia diety.nfz.gov.pl, a drugi adres, gdzie możemy skorzystać z darmowych konsultacji, strona Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej poradnia.ncez.pl.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.